Naszym gościem jest profesor Wojciech Skóra, dyrektor Instytutu Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku, już niedługo Uniwersytetu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
To tak dwa tygodnie zostały, tak? Nieco ponad.
Zostały dwa tygodnie.
Już jakieś przygotowania są na uczelni?
Oj, są intensywne przygotowania.
Ale nie chodzi tylko o pieczątki?
Nie chodzi o pieczątki, chodzi o struktury uczelni, chodzi o dosyć poważne przemodelowanie wnętrza uczelni.
Strukturalnie, tak. Organizacyjnie?
Tak, wiele się
to zmieni. Pewnie rektora zaprosimy, żeby o tym szerzej poopowiadał, bo ja pana zaprosiłem w dwóch sprawach. Pierwsza, dość ciekawa jest ta państwa publikacja ostatnia o nazwach ulic, placów. Pan przytoczył taki rys historyczny od czasów niemieckich do czasów współczesnych, ale to, co mnie uderzyło w tej publikacji, to to, że 90% nowych nazw ulic jest proponowanych przez urzędników, a nie przez mieszkańców. To świadczy o tym, że nasi mieszkańcy nie są aktywni w tych sprawach, w tym, żeby kogoś tu lokalnie uhonorować, bo przecież osób, które często pracują społecznie przez wiele lat, nie biorąc za to ani jednego grosza, tylko po prostu dlatego, że mają taką potrzebę, że chcą zmieniać nasze otoczenie na lepsze, jest cała masa.
Ja przyznam, że ta informacja, która padła podczas debaty w Instytucie Historii w marcu tego roku, że 90% nazw proponowanych jest właściwie przez otoczenie prezydenta miasta, mnie zaskoczyła. Dodam też, że ja tego nie sprawdzałem, czy to jest prawda, czy nie, ale ponieważ padło to z ust radnej miasta Słupska, no to zakładam, że była to informacja prawdziwa. No to świadczy o tym, że tak naprawdę władza słupska decyduje o tym, jakie będą nazwy miejscowe, jakie będą upamiętnienia. No, to też świadczy o tym, że mieszkańcy mają niewielką inicjatywę w tym zakresie, że tak naprawdę władza rządzi.
Tylko, no, że tego to jest.
Tak, tylko że to jest ogromna odpowiedzialność. I tego też dotyczyła debata, że upamiętnienia nazwy ulic to jest edukacja lokalna. Człowiek idąc ulicami, mijając pomniki, nazwy ulic, podlega edukacji i ten proces edukacji powinien być w jakiś sposób regulowany przez siły eksperckie. Dlatego, że mimo wszystko sięgamy do historii, a historia to jest domena historyków. Natomiast wydaje mi się, że władze miasta nie zawsze albo rzadko odwołują się do ekspertów, jeżeli chodzi o nazwy. Stąd zresztą było w przeszłości na przykład sporo błędów na słupskich pomnikach, sporo dyskusji co do patronów ulic. Oczywiście winę tu ponoszą zarówno mieszkańcy Słupska, którzy nie wnioskują o te nazwy, jak i sami historycy, którzy też mogliby wnioskować o te nazwy.
Taka nazwa, która mi się ostatnio skojarzyła, nazwa była chyba z Armii Ludowej zmieniona, MKS Cieśniki, klub sportowy, który tam funkcjonował x lat temu i tam była rzeczywiście inicjatywa społeczna. Przyszli, byli członkowie tego klubu, poprosili, złożyli wniosek i zmieniono te Armii Ludowej na MKS Cieśniki.
Tak, no jest teraz nowe rondo na ulicy Kaszubskiej, jest propozycja, ażeby pewną panią uwiecznić w ten sposób. Ja natomiast uważam, że najlepsze byłoby to jednak rondo browarne, czyli oddające
charakter tego miejsca.
Dokładnie, charakter miejsca i przede wszystkim historyczny charakter tego miejsca.
A to też jest propozycja urzędu, rozumiem, tak?
To jest propozycja właśnie płynąca z miasta, spośród mieszkańców. Zdaje się, że to pani Jolanta Nitkowska-Węglarz zaproponowała ten patronat. No jest to jakaś propozycja, mogły być kontrpropozycje. Jest za mały ruch w tym zakresie, stąd ta debata w Instytucie Historii, ażeby troszeczkę rozruszać inicjatywę miejską, ale też i zachęcić władze miasta do odwoływania się do ekspertów z zakresu historii i też do tego, ażeby owe ekspertyzy niejako zdejmowały ciężar odpowiedzialności z władz miasta za owe nazwy.
Panie profesorze, czy wy się czujecie jako historycy pomijani w tym procesie?
Zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że jeżeli w mieście mamy w tej chwili 435 nazw miejscowych, a właściwie do Instytutu Historii nigdy nie wpłynęła żadna prośba o ekspertyzę dotyczącą jakiejś nazwy, no to znaczy, że nazw w tym procesie po prostu nie ma.
Jest Wikipedia.
Jest Wikipedia. tragedia, są też znachorzy i tak można dalej ciągnąć. Po prostu, jeżeli miasto ma problem prawny, to odwołuje się do prawników zawodowych, a nie do ludzi, którzy przeczytali sobie gdzieś na kolanie kodeks postępowania cywilnego. Tak więc prowincja to jest właśnie miejsce, w którym wszyscy znają się na wszystkim, natomiast miasto pozaprowincjonalne, ponadprowincjonalne, to jest miasto, które wie, że są eksperci, że są instytucje i do nich się odwołuje w określonych sprawach.
A może to nie jest tak, że po prostu urzędnicy wiedzą więcej? No ostatni przykład to jest zmiana ulicy Zachodniej na Wisławy Szymborskiej. Konsultacje społeczne marne, 8 głosów, 5 przeciw, 3 za, a i tak Rada Miasta przegłosowała tak, jak chcieli urzędnicy, więc może to nie ma sensu w ogóle. Po prostu niech lepiej urzędnicy nazywają, biorą za to pełną odpowiedzialność. Koniec.
No, tak można powiedzieć, ale szkoły mają swoje kuratorium. Ministerstwa mają swoje instytuty fachowe, na przykład Instytut Zachodni w Poznaniu doradza Ministerstwu Spraw Zagranicznych, co robić z Niemcami i z polityką wobec
Profesor
Niemiec.
Stanisław Żerko, między innymi.
Chociażby, właśnie. I od tego są ludzie wykształceni, ażeby doradzali, po to się ogromne pieniądze wydaje na ich kształcenie, na ich awanse zawodowe, ażeby się do ich wiedzy odwoływać.
Czyli pan zachęca władze miasta, żeby korzystały z tej granicy wiedzę, jaką jest na przykład Akademia Pomorska wkrótce Uniwersytet. Między innymi w kwestii nazw ulic.
Byłoby to bardzo pożądane, bo ja przypomnę, że w sztolpie niemieckim było około 200 ulic i placów z nazwami. Obecnie mamy ich 435, czyli raz tyle. Buduje się mnóstwo. Tych ulic wciąż przybywa i chodzi o to, żeby nad tym panować i żeby ten proces przebiegał z głową. To znaczy z odwoływaniem się do tych, którzy na ten temat być może nieco więcej wiedzą.
Brakuje panu jakichś nazw, jakichś osób, o których warto by pamiętać w Słupsku, bo często te nazwy też są nazywane, nadawane osób, które mają dość nikłe związki ze Słupskiem. Czasami są to sprawy ogólnopolskie i tu można to zrozumieć jak najbardziej. Natomiast brakuje panu tej lokalności w jakimś zakresie?
Brakuje mi tej lokalności i jedną z propozycji, która padła podczas tej debaty, było stworzenie puli patronów ulic, z których Rada Miasta czy prezydenci miasta mogliby korzystać. Na przykład powstaje nowa ulica, nowe rondo, nowy plac. Mamy taką pulę, na przykład 50 nazwisk osobowych.
Wydarzenia tak dalej, tak?
Dokładnie. Czyli mamy taki rezerwuar nazw do wykorzystania, sprawdzonych z opracowaniami, z biogramami, bez przypadkowości, z uzasadnieniem, dlaczego były one ważne dla Polski, dla ziemi słupskiej czy dla Słupska.
Bo też często wybuchają różnego rodzaju dyskusje na temat tego, kto coś kiedyś zrobił, to czegoś nie zrobił, to z kim był, co podpisał i tak dalej. Taka dyskusja była, zdaje się, i z generałem Rozwadowskim, i ostatnio z Wisławą Szymborską była dość ostra dyskusja o tym, jak pisała wiersze w latach 50. Rozumiem, że to byłaby pola takich nazwisk, które byłyby w jakikolwiek sposób weryfikowane, czy też w pełni opisane z plusami, minusami, bo nie ma osób krystalicznych, znaczy, albo jest ich bardzo mało tak naprawdę.
Zawodowcy musieliby wziąć odpowiedzialność za pisaną ekspertyzę. No, takie jest zawsze w prawie, w medycynie, w ekonomii. Zawodowcy siadają, piszą jakąś ekspertyzę, być może nawet biorą za to wynagrodzenie, ale podpisują się pod tym swoim imieniem i nazwiskiem. I tak działają profesjonaliści. Natomiast niestety nie jest tak, że wszyscy znają się na wszystkim.
No to zobaczymy. Mam nadzieję, że ktoś z Urzędu Miasta się do pana odezwie i zaproponuje taką współpracę, bo ona byłaby chyba z obu stron korzystna. No bo z jednej strony urzędnicy mieliby tą pulę nazwisk i nas do wykorzystania, z drugiej strony państwo moglibyście się jako fachowcy popisać swoją wiedzą i włożyć jakiś swój udział do tego.
Podam jeden przykład, który był dyskutowany. Bohaterów Westerplatte. Ulica zresztą położona na wschodzie Słupska, a Westerplatte po niemiecku znaczy zachodnia placówka, czyli po prostu paradoks mamy w mieście. No i padły głosy, o jakich bohaterów Westerplatte chodzi, bo Niemcy też mieli swoich bohaterów w walkach
nie,
o Westerplatte.
No to myślę, że to za daleko posunięty taki wniosek, bo bohaterów Westerplatte mamy na myśli, moim zdaniem, na 99,9% obrońców tej stanicy wojskowej.
My mamy na myśli, ale żyjemy w Europie i od punktu widzenia można spojrzeć i niemieckiego na tę nazwę, można by to inaczej potraktować. Moim zdaniem jednak na przykład osiedle Westerplatte powinno być osiedlem Hubalczyków, bo ta nazwa już nie budzi żadnej wątpliwości. Uniknąć wieloznaczności tak jak przy skwerze pierwszych Słupszczan, bo też nie wiadomo o jakich to pierwszych Słupszczan chodzi.
A może też chodzi o to, żeby to bardziej łączyło, a nie dzieliło?
Moim zdaniem chodzi jednak o precyzję. Aha. Czyli na przykład to powinien być skwer pierwszych polskich osadników w Słupsku. To miałoby sens. Natomiast pierwszych Słupszczan, szczerze mówiąc, nie wiadomo, kim byli pierwsi Słupszczanie i o jakich
postaciach. Ta nazwa ma dobre 30 lat, tego co pamiętam.
No właśnie.
A czego panu jeszcze brakuje? Jakich nazw?
Na pewno powinniśmy postawić, tylko że trzeba by zebrać na to solidne pieniądze, a ja uważam, że Słupsk się robi troszeczkę miastem sztuki nietrwałej, czyli ogromne środki inwestujemy w murale, których los jest dosyć krótki. No wiadomo, piękne murale z lat 70. właściwie do dzisiaj nie dotrwał żaden z owych murali, a wydano na nie wówczas duże pieniądze i taki sam będzie los obecnych słupskich murali.
Zakryły je styropiany zacieplanych budynków.
I te obecne też zakryją różne inne substancje. W każdym razie tworzymy sztukę nietrwałą, a pomniki czasami mają po 100, 200, 300 lat, jeżeli są dobrze zrobione. I ja nawołuję do tworzenia pamięci trwałej, bo taki jest sens pamięci, żeby była ona trwała. I na przykład pomnik Kaśka Słupskiego, usynowionego przez Kazimierza Wielkiego, człowieka, który był kandydatem na tron Polski, wskazanym przez ostatniego wielkiego piasta, mógłby stanąć przed ratuszem na przykład, w miejscu, gdzie kiedyś był pomnik cesarza Wilhelma. Według mnie bardzo pożądany byłby chociażby na Starym Rynku, który będzie poddawany renowacji, pomnik osadników polskich w Słupsku. To nie musi być pomnik na cokole. To mogą być postaci z brązu, po prostu ustawione na placu, upamiętniający bardzo ważny, właściwie kluczowy moment w dziejach Słupska, 45 rok, kiedy przybywają tu Polacy i tworzą miasto od podstaw.
No to fundamentalna zmiana dla losów miasta.
Fundamentalna dla naszej obecności w tym mieście, w żaden sposób nie upamiętniona. Największy obóz Polski z czasów II wojny światowej, Elysium, żadnego upamiętnienia. No niestety jest długa lista rzeczy, które można by w tym mieście upamiętnić. Ja oczywiście nie skrytykuję w ten sposób dotychczasowych działań, ja po prostu wskazuję, że może być lepiej. Że poprzez debaty, kontakty, no chociażby taką wizytę w radiu jak dzisiaj, można te sprawy stopniowo zmieniać na lepsze.
Zobaczymy, jak to się rozwinie. Mam nadzieję, że w właściwym kierunku. Kilka dni temu obchodziliśmy 78. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Jak czytam ostatnio różne wypowiedzi, pomijam już polityków, ale różnych aktywistów, to mam wrażenie, kto tę wojnę wygrał. Kto wygrał II wojnę światową, panie profesorze? Bo czasami mam wrażenie, że nie Polska.
Ja odwołam się do badań, które przeprowadziło Muzeum II wojny światowej w 2009 roku, zadając takie właśnie pytanie, czy Polska wygrała II wojnę światową? 60% pytanych Polaków odpowiedziało, wygrała tę wojnę, 23% powiedziało, że przegrała wojnę światową. Ja jestem w tej pierwszej grupie. Uważam, że Polska mimo wszystko wygrała II wojnę światową. No powiedzmy w stosunku 2-1. Po pierwsze, przerwaliśmy niemiecką okupację naszych ziem, która była śmiertelnym niebezpieczeństwem dla narodu polskiego. Gdyby ta okupacja trwała, to Polaków po prostu by prawdopodobnie nie było, bo Niemcy mieli plany zagłady narodu polskiego, zresztą po części już wprowadzone. To, że zastąpiono ją na początku okupacją sowiecką, a potem dominacją sowiecką, było oczywiście też przykre, ale nie było śmiertelnym niebezpieczeństwem. To był gwałt mentalny, ale nie eksterminacja biologiczna. A to są dwie bardzo różne rzeczy, tak więc na pewno to było korzystne, że niemiecka okupacja przestała funkcjonować. Druga rzecz, straciliśmy Kresy Wschodnie, ale zyskaliśmy zamożne, dobrze urządzone, podniszczone, ale jednak dobrze urządzone ziemie zachodnie i północne. I to wymiana była o tyle ważna, że o ile na Kresach Wschodnich żyła ludność litewska, białoruska i ukraińska, która nas, mówiąc krótko, nie kochała albo wręcz nienawidziła, a ziemie zachodnie i północne, takie jak Słupsk na przykład, Gdańsk, Szczecin, Wrocław, zyskaliśmy no bez Niemców, bez lokatorów, bo mocarstwa zachodnie zgodziły się ich wysiedlić. Tak więc to była ogromna wygrana, przesunięcie Polski na zachód i uczynienie z Polski kraju homogenicznego, jeżeli chodzi o kwestie narodowościowe. Bo my byśmy ten wschód i tak utracili. Polacy byli tam w mniejszości, to był zwyczajny proces dekolonizacji i w związku z tym tak naprawdę wschód od Polski stopniowo by odpadał. Natomiast to, co się stało po II wojnie światowej, było ewidentnie polską wygraną. Natomiast na pewno przegraną, i to jest ta jedynka, 2-1 powiedziałem na początku, na pewno przegraną było to, że znaleźliśmy się w obozie sowieckim. To właściwie spowodowało, że przez 45 lat byliśmy w biednym i absurdalnym systemie komunistycznym i to nas od Zachodu odepchnęło, to zahamowało procesy modernizacyjne. Aczkolwiek, i tutaj trzeba przyznać, że jest pewien aspekt, który trzeba poruszyć, korzyści, które wiele osób odniosło. Bo jednak wprowadzając się do milionów domów na ziemiach zachodnich i północnych, wielu Polaków podniosło swój standard życiowy.
Mimo tych zniszczeń.
Mimo zniszczeń zdecydowanie. A po drugie, reforma rolna tak przeorała system własności w Polsce, że właściwie obecnie niemal każda chłopska rodzina w Polsce rolnicza jest beneficjentem tej reformy. Jakoś nie słychać głosów, żeby reformę komunistyczną z 1934 roku odkręcić.
Reformę rolną.
Oczywiście odkręcić, ponieważ każdy prawie w tym kraju ma korzyści.
Chyba czujemy, że to jest bardziej uczciwe niż to, żeby tak kilka jest. Osób miało ogromne obszary.
Ale to, to była reforma komunistyczna.
Jeszcze o jedno chciałem pana zapytać. Czy Polacy i Polska są uczciwie oceniani w skali Europy po II wojnie światowej? Bo ja pamiętam, że były kraje, które kolaborowały, współpracowały wręcz z nazistowskimi Niemcami, z Hitlerem. I dzisiaj wydaje się, że ich ocena jest dużo łagodniejsza niż nasza, chociażby na przykład w kontekście Holokaustu. Bo ma się czasami takie wrażenie, że Polacy nie ryzykowali wszystkim, co mają, żeby ratować Żydów. W związku z tym są współwinni za Holokaust. Może przerysowałem tą tezę, ale mam wrażenie, że czasami jesteśmy trochę za bardzo winni temu wszystkiemu, co się działo podczas II wojny światowej, chociaż Polacy i Polska zachowywały się głównie przyzwoicie. Oczywiście była jakaś część ludzi, którzy się, że tak powiem, no zeszli do dna i denuncjowali Żydów, ale czy to jest pana zdaniem uczciwa ocena tego, jak Polacy i Polska wyglądają po tych 80 latach po wojnie?
Myślę, że to są dwie odrębne sprawy. Historycy wiedzą, jak było w Niemczech, Francji czy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast przeciętny mieszkaniec patrzy na Polskę stereotypicznie, czyli po prostu uogólniając i wychwytując pewne drobiazgi z prasy czy z różnych wypowiedzi w filmach. I tutaj rzeczywiście Polska ma zły wizerunek w krajach zachodnich. Generalnie rzecz biorąc, jesteśmy uznawani za naród antysemitów, co jest według mnie w dużej mierze krzywdzącą oceną. Oczywiście działy się również podczas okupacji rzeczy złe w Polsce, jeżeli chodzi o stosunek Polaków do Żydów, no ale to w dużej mierze z inspiracji okupantów, okupanta niemieckiego. A to, że nie potrafimy tego zmienić, to też zjawisko nie nowe, dlatego że w latach 30. w polskim MSZ-cie, czyli przed II wojną światową, panowała jednoznaczna opinia, że o tym, jak nas świat odbiera, czyli II Rzeczpospolitą, decyduje Berlin. Czyli silny ośrodek mentalny, silny ośrodek propagandowy, mający pieniądze i określone przekonania polityczne, będzie dyktować to, jak słabszy ośrodek jest odbierany. I to zjawisko wciąż trwa. Nie potrafimy się przebić, ponieważ jesteśmy, no niestety, w porównaniu z Niemcami, czy z Francuzami, czy z Amerykanami, czy z Izraelem nawet, marginalni, jeżeli chodzi o oddziaływanie na arenie międzynarodowej. To jest kwestia tego, jak kto głośno mówi i jakie stoją za tym pieniądze, ale też i potencjał mentalny. Po prostu Polska jest w tym słabsza, ale też trzeba podkreślić, że Polska dołożyła, czy Polacy dołożyli kilka cegiełek kompromitujących nas. Ja myślę o pogromie kieleckim po II wojnie światowej. Ostatni pogrom w Europie to jest pogrom w Polsce niestety.
Tak.
Poza tym wysiedlanie Żydów z Polski w 1968 roku, kiedy prawie 20 tysięcy osób w szale antysemickim zostało z Polski wyrzuconych. No niestety było to bardzo kompromitujące wydarzenie, które zepsuło nam opinię na świecie, prawdopodobnie na przyszłe kilkadziesiąt lat. I obecnie zbieramy tego owoce.
Ale pana zdaniem jest w stanie się przebić do świadomości ludzkiej to, co było inspirowane albo nawet wzmacniane przez władze powojenne, a to, co było jakąś taką reakcją antysemicką rzeczywistą?
Jest w stanie się przebić, ale to może być proces tak samo długi, jak od odkrycia Kopernika do pełnego przekonania, że jednak rzeczywiście Ziemia krąży wokół Słońca. To są procesy świadomości społecznej, które zachodzą czasami setki lat. Musi zatem stać wytrwała edukacja, upór i duże środki, ażeby rzeczywiście przekonywać. Zresztą władza o tym wie. Obecnie ładuje się duże pieniądze, proszę wybaczyć to słowo, ale ono oddaje to zjawisko, w to, ażeby powoli, powoli przekazywać światu polską wizję tego, co się rzeczywiście wydarzyło i ażeby ten stereotyp Polaka antysemity zniszczyć. Bo on jest wygodny dla kilku ośrodków władzy na świecie, że Polacy są uznawani za antysemitów, ponieważ relatywizuje winę za Holokaust i właściwie niejako kanalizuje niechęć pewnych środowisk właśnie na Polakach.
Długa droga przed nami, z tego co pan mówi.
Długa, ale warta odbycia.
Profesor Wojciech Skóra, Akademia Pomorska w Słupsku, niedługo Uniwersytet Pomorski w Słupsku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.